Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow.
W naszym studiu Janusz Lewandowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry.
Pan jest zwolennikiem przyjęcia przez Polskę szybko euro, czy nie?
Po pierwsze, jest to niemożliwe, a po drugie, nie ma takiej możliwości również politycznej, dlatego że w tej chwili trudno będzie przekonać Polaków na dzisiaj do wspólnej waluty, bo wspólna waluta jest obszarem kłopotów donoszonych przez wszystkie polskie media.
Ale pomijając politykę, z punktu widzenia ekonomii, wzrostu lub braku wzrostu gospodarczego, powiedziałby pan tak, ale dziś, ale jutro?
Bym dołączył do ekonomii, bo ekonomia, jeżeli nam się trochę to euro wyprostuje w sensie nowej architektury, która jeszcze jest w tej chwili mało widoczna wobec tych akcji pożarniczych, to bym dołączył do ekonomii geopolitykę. W tym sensie, że to już nie jest wybór czysto ekonomiczny, to jest taki wybór egzystencjalny Polaków, trochę tak jak wtedy, kiedy głosowaliśmy, czy Unia Europejska, czy nie. Dlatego, że ta prawdziwa integracja w następnych latach będzie się działa wokół euro. I nawet członek Unii Europejskiej, który pozostanie poza obrębem tych kluczowych decyzji, będzie poza obrębem.
Czyli mówi pan, że żeby się liczyć, trzeba mieć euro?
Tak chyba będzie. Wcale mnie to nie cieszy, ale w tym kierunku się Unia rozwija, czyli może się podzielić na nowo. Może mieć na nowo podział Europy związany ze ściślejszym wiązaniem się wzajemnym uczestników wspólnej waluty, bo wspólna bezpaństwowa waluta wymusza większą integrację, żeby przetrwała.
No polityka rozumiem, ale to, że może się to odbyć kosztem wzrostu albo nawet z tego może być recesja, to nie jest zbyt ryzykowne, jak ostatnio nawet amerykańscy ekonomiści nam tutaj wytykają, że jesteśmy hazardzistami, że chcemy euro.
No rzeczywiście rozeszły się po Europie te wieści, że Polacy chcą z euro zrobić przedmiot kampanii politycznej, a nawet referendum, chociaż nie wszyscy będą robili referenda, bo dla większości krajów akt wejścia do Unii Europejskiej jest równoznaczny z opóźnionym w czasie wejściem do wspólnej waluty. To, że z Atlantyku nam złorzeczą lub też czasami z Wysp Brytyjskich, to do tego jestem przyzwyczajony, bo Anglosasi nigdy euro nie lubili. Widzą nowy obszar gospodarczy, który jest w pewnym spięciu z dolarem, z obszarem dolara. Rządzi się własnymi regułami, które nie pasują londyńskiemu City, więc zawsze tam było jakieś złorzeczenie. Natomiast rzeczywiście, jak się posłucha uważniej tego, co nie jest politycznym złorzeczeniem, tylko argumentami ekonomicznymi, to strefa euro tak ściśle wiąże jej uczestników, że wymaga zadbania nie tylko o różne deficyty budżetowe, ale o konkurencyjność gospodarki. Ona rzeczywiście potrafi czasami pogłębić różnice, tworząc złudzenie wspólnoty. Ta wspólnota jest, ona będzie coraz bardziej widoczna, natomiast no, potrzebna jest konkurencyjna gospodarka, żeby się przebić. To jest nauka hiszpańska, portugalska.
No dobrze, ale czy dzisiaj wciąż nie jest aktualne pytanie, czy w ogóle eurostrefa przetrwa? Po co przetrwa, bo musi?
No tak jak nie możemy się doczekać wiosny, tak samo ta upragniona stabilizacja nam się trochę zawaliła na początku 2013 roku i w związku z tym ja też inaczej rozmawiam o przyszłości wspólnej waluty. Zakładano się, mnożono zakłady na koniec euro, na wyjście Grecji z euro i to była moda roku 2010-2011. Ustało to od połowy 2012, bo była tak silna determinacja i polityczna z Berlina, z Paryża, ale i z Europejskiego Banku Centralnego, że nie opłacało się już dalej spekulować. Po prostu determinacja, wspólna waluta bezpaństwowa przetrwa, a to, co jest potrzebne, żeby przetrwała, wybudujemy jako nową architekturę strefy euro. Tylko, że znowu mamy wybory włoskie. Ostatnio przypadek cypryjski, który zachwiał.
Bo jaka to architektura, kiedy się okazuje, że zdarza się taka sytuacja jak na Cyprze. No, ja jak patrzę na to, myślę sobie, wojna, no, prawie wojna. No, państwo, czy by to było wojnę swoim obywatelom, którzy trzymali pieniądze w bankach.
No ale najpierw obywateli przyzwyczaiło do życia ponad stan, bo im oprocentowało te wszystkie oszczędności w stopniu wyższym niż w innych krajach europejskich i wybudowało taki pomysł na siebie. Cypr miał pomysł na siebie jako oazę kapitałową, która od początku nas trochę dziwiła, dlatego że dziwnym trafem ten nieduży kraj o systemie bankowym będącym siedmiokrotnością ich produktu krajowego brutto jest jednocześnie największym inwestorem w Rosji. Malutki kraj, który jest największym inwestorem w Rosji, więc jest jakiś przepływ niepokojący pieniądza, kapitału w obu tych kierunkach i to były powody takiej nieprzejrzystości tej małej wyspy, która stworzyła duży problem.
Ale z tej strony Europa widziała to. Wiadomo było, że to raj podatkowy, że Rosjanie inwestują. Nasi polscy przedsiębiorcy tam rejestrują swoje firmy.
Też, bo była to oaza podatkowa, dająca pewne przywileje, tak zwane w naszym slęgu to się nazywa offshore. Od roku 2011, odkąd wyspa straciła kontakt z rynkami finansowymi, była ostrzegana bardzo surowo i wręcz wymuszano, poproście o pomoc. Od roku 2011 Bruksela mówiła Cyprowi, poproście o pomoc, bo się zawalicie. No tylko akurat wybrany komunistyczny, ówczesny prezydent Cypru nie chciał się zgodzić na żadne sensowne warunki udzielenia tej pomocy.
No dobrze, ale jak poprosili, to mają o to taką sytuację, że część depozytów zostanie właściwie, no może, ja bym powiedział odebrana, no to zamieniona na akcje. Jaki to jest sygnał dla Europy?
Fatalny. Zdarzyła się fatalna, która rykoszetem trafiła w wizerunek Europy, tylko że prawdopodobnie nie wszyscy Europejczycy wiedzą dokładnie o tym, to trzeba dlatego ciągle powtarzać, że ten pomysł niefortunny opodatkowania oszczędności, również małych oszczędności, był pomysłem cypryjskim. Dlatego, że z takim pomysłem przyjechał nowo wybrany prezydent Cypru do Brukseli, kształtując program pomocowy dla Cypru, żeby opodatkować wszystkich, również małych i w ten sposób ochronić tych dużych, na którym Cyprowi wedle własnego pomysłu na życie najbardziej zależało. To był błąd, że Unia Europejska dała się w to wprowadzić, że 17 ministrów finansów jakby zaakceptowało ten niefortunny pomysł, który nagle się zawalił pod wpływem...
No tak, ale duzi czy mali ludzie tracą pieniądze, swoje kapitały.
Jeżeli w tej chwili częściowo tracą, ale częściowo przetrwają, zwłaszcza ci mali, bo nawet te oszczędności do 100 tysięcy euro, które w tej chwili są chronione w tak zwanym przekazie do banku cypryjskiego z jednego z banków, który zostanie zlikwidowany. One nie miały żadnego pokrycia w akcji rządowej. Tylko dlatego, że Unia Europejska i Bank Centralny im pomaga, to ci ludzie będą mieli ochronę swoich depozytów. Nie było takiej gwarancji realnej na Cyprze. I mnie to bardzo martwi, dlatego że ta wyspa byłaby w sensie bankowym i utraty już nie tylko oprocentowań, ale całego kapitału by była zupełnym bankrutem. Żyje dlatego, że ta pomoc, że Unia Europejska na jakichś warunkach trudnych dla Cypru okazała swoją solidarność.
Dobrze, ale jaka jest gwarancja, że w innych krajach europejskich, które będą w trudnej sytuacji, także z powodu kłopotów banków, nie zostanie przeprowadzony taki sam proces?
Ja bardzo bym chciał, żeby wszyscy przywódcy europejscy mówili właśnie, że to był przypadek szczególny, bo tego typu zaniepokojenie jest. Skoro sięgnięto po oszczędności na Cyprze, wcześniej nie robiono tego w Irlandii czy w Hiszpanii. W Hiszpanii też jest problem bankowy i w Irlandii to są, dlatego wymieniłem te dwa kraje, bo tam narozrabiały banki i one były głównym powodem ekonomicznego nieszczęścia tych krajów. Nie sięgnięto, ale tam sięgnięto po pieniądze podatników, to znaczy ratowano banki przy pomocy pieniędzy publicznych, czyli pieniędzy podatników. Tak czy inaczej sięgnięto obywatelom do kieszeni, tylko nie jedząc oszczędności, czy narażając oszczędności, co jest takim psychologicznie ważne, żeby ludzie, którzy ciułają, mieli poczucie bezpieczeństwa, nawet jeżeli poprzez podatki ratują swój system bankowy, to żeby mieli poczucie bezpieczeństwa tych, zwłaszcza niewielkich oszczędności, które są zabezpieczeniem na całe życie. Stała się rzecz bardzo niefortunna. Ten pomysł był niemądry, zawalił się w pierwszym od razu głosowaniu parlamentarnym, co jest pewnym kuriozum politycznym. I w tej chwili mamy plan B, który idzie poprzez głęboką restrukturyzację całego systemu bankowego, czyli Cypr musi znaleźć dla siebie inny pomysł na życie.
Kolejny temat, wypłaty funduszy Unii Europejskiej na polskie drogi zostały odblokowane. Potrzebna była taka blokada, to była straszna awantura w Polsce o to. A się okazało właściwie, że...
Awantura była polityczna. Ja przyjechałem wtedy do Polski zgorszony tym, dlatego że działo się to w przededniu ostatecznej batalii o fundusze na lata 2014-2020 i widziałem gotowość jakiegoś wotum nieufności wobec rządu, rozjechania się po Europie i z krzykiem, że polski rząd sobie nie radzi i i nie zasługuje na jakiekolwiek zaufanie. To była głupota polityczna, takie partyjniactwo w najgorszym stylu. Ja przyjechałem z takim komunikatem, którego bym nie powtórzył po meczu z Ukrainą. Polacy, gramy dalej. Polacy, nic się nie stało, bo nic się nie stało. Polacy sami wyłapali nieprawidłowości, zameldowali. Komisja Europejska przereagowała, bo zamroziła za dużo w stosunku do tego, co było rzeczywistym powodem zamrożenia i odmroziła. Byłem spokojny o to i mówiłem, że te pieniądze wrócą. Natomiast plus dla Polski, że wczesne ostrzeganie, nasze własne wczesne ostrzeganie okazało się skuteczniejsze niż kontrole unijne. Myśmy najpierw to wyłapali i zameldowali i jedziemy dalej. Polacy, gramy dalej.
Jak się wyglądają święta w Brukseli? Wszyscy wyjeżdżają, tak jak pan z Brukseli, uciekają?
Tam są różne kalendarze, bo to jest w tej chwili kolegium 27 ludzi. Od za parę miesięcy pojawi się Chorwat. I mają inne kalendarze. Moja sąsiadka Krystalina Georgiewa ma inny kalendarz obchodzenia świąt z Bułgarii, Grecy, Cypryjczycy, inny.
Ale w ogóle jest takie wrażenie, że w Brukseli wyludnia się.
Wyludnia się, ale dzisiaj miałam takie same wrażenie w Gdańsku.
Ale to zupełnie z innego powodu. Dzieci nie chodzą do szkoły, dlatego. Dziękuję za rozmowę i wesołych świąt.